Witam Was serdecznie na naszym niedzielnym nabożeństwie. Nie wiem, jak Wam minął tydzień. Dobrze. Mi mijał ten tydzień, powiem szczerze, bardzo dobrze. Byłem jeszcze posilony życzeniami, które tydzień temu otrzymałem od wielu z Was i wcześniej urodzinowymi, więc ten koniec listopada był taki dla mnie bardzo wzniosły i tą energią z życzeń żyłem, aż się skończył listopad z piątkiem. I muszę przyznać, że jakiś ten piątek, no nie był to mój piątek. Tu coś mi się nie zapisało, tu coś mi się skasowało, tu próbowałem do PS-a przygotować kronikę i nawet nie mogłem zwykłej kroniki spisać. I przyszło takie zniechęcenie i ten piątek jeszcze już jakieś siły nie miałem, żeby do słowa wieczorem zajrzeć. I czemu to mówię? Bo chciałem złożyć świadectwo. Tak jak tydzień temu składałem świadectwo, że Bóg obdarza pokojem, to dzisiaj chciałem złożyć świadectwo, że Bóg nas pokrzepia. Bo po piątku nastała sobota. W sobotę rano otwieram przed siódmą bramę, żebyśmy spotkali się z braćmi na modlitwie. I nie miałem zbyt wiele entuzjazmu w sobie w sobotę rano. Gdybym tutaj nie był na miejscu, to nie wiem, czy bym się wybrał na tą modlitwę. Ale chciałem złożyć świadectwo, że zostałem pokrzepiony. Bo kiedy bracia się zeszli, było nas dziewięciu w ten sobotni poranek, było to dla mnie tak budujące już sama obecność braci. I modlitwa, która płynęła, to, że razem mogliśmy zacząć ten dzień od wspólnej modlitwy, to mnie to pokrzepiło. I potem zacząłem myśleć, jak to jest w tygodniu. Wiem, że różne i mamy bardzo różne doświadczenia. Jakbym z poszczególnymi osobami porozmawiał, w różnych miejscach pracujemy. Jeden ma ciężej, jeden może ma trochę lżej, jeden jest już na emeryturze, inny jeszcze dzieci bawi. Różnie mamy. Ale ja pamiętam, jak jeszcze rok temu, czy dwa lata temu, jak pracowałem w sprzedaży w grudzień, to było już naprawdę ciężko i tego czasu niewiele. Wczoraj odwiedził mnie wieczorem mój przyjaciel z Warszawy, Mateusz, i rozmawialiśmy. Mówił, że w tym tygodniu pracował po 14 godzin, po 15 godzin nawet, bo jakiś tam projekt musieli oddać i był wykończony wczoraj. Tak sobie pomyślałem, jak piękne są słowa Jezusa, który właśnie zwraca się do tych zmęczonych z obietnicą, że On da ukojenie, że On nas pokrzepi. I nieraz te słowa już z tego miejsca, nawet na rozpoczęcie nabożeństwa, były odczytywane, ale nie nudzi mi się to. I myślę, że dzisiaj też jest dobry czas, żeby to Słowo Boże na rozpoczęcie nabożeństwa zabrzmiało. Jezus powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja Wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja Wam zapewnię wytchnienie, czy w przykładzie Biblii Warszawskiej ukojenie. Na pewno wśród nas są przeciążeni, na pewno wśród nas są przepracowani ludzie. I to słowo kieruję do Was na rozpoczęcie nabożeństwa. Żebyśmy przyszli do Pana, a On nam gwarantuje, nam obiecuje, że da nam ukojenie. I bardzo się z tego też cieszę, kiedy wpisywaliśmy w program tygodnia, jakie dzisiaj będą pieśni, że rozpoczniemy zaraz od pieśni, którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił. Bo tak faktycznie jest, że kiedy przychodzimy do Pana, to możemy nabyć nowych sił. Dlatego Was teraz zachęcam, żeby w tym uciążeniu, w tym przemęczeniu, żebyśmy się rozradowali. Ja wczoraj tego doświadczyłem, że doznałem ukojenia obecnością innych. I może w tym tygodniu też nie było zbyt wiele czasu nawet na osobistą relację z Panem. To jesteśmy teraz wśród Jego dzieci, wśród braci i sióstr, razem. I będziemy teraz doświadczać tego, co mówi Słowo Boże, tego, co Jezus obiecywał, żebyśmy przyszli do Niego, a On da nam ukojenie. I oczywiście nie chodzi o to, że w tym miejscu magicznie, konkretnie w tej konfiguracji osób, bo do Pana możemy przyjść zawsze, nie musimy przyjść tylko i wyłącznie w Zgromadzeniu Świętych w Kościele. Ale czemu nie tutaj? Czemu odkładać to na przykład na jutro, kiedy możemy teraz razem, jeżeli jesteś obciążony, jesteś zmęczony, przyjdźmy do Pana. Przyjdźmy teraz, będziemy w uwielbieniu przychodzić, będziemy śpiewać pieśni, będziemy się modlić i oczekujmy tego, że On nas dzisiaj pokrzepi. Powstańmy proszę, zanim będziemy śpiewać pieśni, pomodlimy się i poprosimy Pana, żeby nas dzisiaj prowadził. Tak, Panie Jezu, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za te wspaniałe słowa zapisane w Ewangelii Mateusza, Panie, które mi gwarantują to, że mogę przyjść do Ciebie, a Ty obiecujesz, że dasz mi ukojenie, Panie Jezu. Dziękuję Ci, że możemy po tym całym tygodniu znowu się spotkać razem, zgromadzić, by rozradować się obecnością Ducha Świętego wśród nas, żeby rozradować się, że spotykamy inne osoby, Panie, w tym nieraz wrogim świecie, inne osoby, które Ciebie kochają i my Ciebie kochamy, Panie Jezu. Dziękuję Ci za to, że mamy dostęp do Twojej miłości, że Ty nas umiłowałeś, Panie, że Ty nas wybrałeś. To jest niepojęte, Panie. I teraz chcę, Panie, spędzać ten czas z Tobą, Panie. Oczekuję tego, że Ty będziesz dzisiaj nas dotykał, że dzisiaj będziesz nas pokrzepiał, że wyjdziemy, Panie, podniesieni z tego miejsca. Chcemy Ciebie uwielbiać. Chcemy Ci dziękować, Panie, za kolejny dzień, za to miejsce, w którym możemy być, że chociaż jest mróz na zewnątrz, to tutaj jest nam ciepło, Panie. Chcę Ci dziękować za wszystko, Panie, ale przede wszystkim chcę Ci dziękować za to, że Ty umarłeś za mój grzech na krzyżu. Chcę Ci dziękować za dar łaski. Chcę Ci dziękować, Panie, za to, że jesteś tak cudownym królem, że jesteś Panem pokoju, że dajesz mi wolność, że dajesz mi radość, że nie pokrzepiasz, Panie. Niezależnie od tego, co się działo, Panie, niezależnie od tego, jakie myśli jeszcze miałem chwilę temu, to Ty możesz to przemienić. Ty możesz mnie oczyszczać. Oczekuję tego, Panie. Prosimy Ciebie teraz, jeszcze raz, razem jako zbór. Prowadź nas przez ten czas uwielbiania. Amen.
sprawiedliwość jest jak potężny gór. Twe rozstrzygnięcia niezmiernie głębokie. Ty, Panie, ratujesz ludzi i zwierzęta.
Jest szczęściem my. powtórzę te słowa refrenu: dziękuj Mu. I teraz mamy czas wspólnej modlitwy. Ja zachęcam, żeby każdy właśnie, tu śpiewaliśmy różne rzeczy, które Bóg nam dał, ale możemy dodawać jeszcze swoje, ale mamy ten czas w społecznej modlitwie. Podziękujmy Mu za to.
Jest na Ciebie pełny chwał.
Panie, prosimy Ciebie, żebyś pobłogosławił dzieci z naszego zboru podczas zajęć, które są na nie przygotowane, czy podczas próby, która jest przed nimi. Prosimy Ciebie o to, żeby to, co przygotowują ku zbudowaniu dla zboru, żeby też miało wpływ na ich wzrost duchowy, Panie. Dziękuję Ci za to, że w naszym zborze mamy tyle dzieci, Panie. Tak jak tydzień temu podczas kazania słuchaliśmy o tym, że zbór jest rodziną wielopokoleniową. Raduję się, że możemy tego doświadczać właśnie za sprawą tego, że mamy dzieci w zborze, Panie. I prosimy Ciebie o to, żebyś Ty je chronił, żebyś je prowadził, Panie, żeby mogły wzrastać i fizycznie, i duchowo, żebyś chronił je przed chorobą i fizyczną, i duchową, Panie, żeby mogły wiele też pracy dla Twojego Królestwa w przyszłości wykonać, Panie, żeby były też zbudowaniem i pociechą dla nas, Panie, dla zboru. Oddajemy Tobie czas zajęć dzieci, prosimy Ciebie o błogosławieństwo dla nich, a także prosimy Ciebie o to, żebyś i nas pobłogosławił, starsze osoby, które pozostają tutaj w sali, żeby słuchać Twojego słowa. Prosimy Ciebie, żebyś pastora użył, żeby dzisiaj przemawiał do nas w mocy Ducha Świętego. Amen.
Według kalendarza kościelnego dzisiaj rozpoczyna się Adwent. To jest czas oczekiwania na przyjście Syna Bożego. Cztery kolejne niedziele, tak zwane niedziele adwentowe w kościołach katolickim i ewangelickim na ołtarzach stawia się wieniec adwentowy z czterema świecami, a w kościele katolickim jeszcze taki dodatkowy, tak zwaną roratkę dla Maryi. I tak właśnie Kościół ogólnie rzecz biorąc wyczekuje na właśnie nas. Biblia mówi, że Jezus Chrystus, że Syn Boży w stosownym czasie przyszedł. Owszem, długo trwało wyczekiwanie na przyjście Syna Bożego, Mesjasza na ten świat, ale kiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał swojego Syna, który narodził się z kobiety i podlegał prawu, aby wykupić żyjących pod prawem i umożliwić nam usynowienie, mówi list do Galacjan, 4 rozdział. Teraz Kościół jako oblubienica Chrystusa wyczekuje na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. I Adwent, chociaż w pierwszej jego części mówi się o powtórnym przyjściu Jezusa, praktycznie jest czekaniem na święta. Czekaniem na to, że będą prezenty, że będzie choinka. Dla przykładu tegoroczna reklama Milki zachęca, żeby tak w sposób magiczny przeżywać ten czas wyczekiwania na święta. Jest to reklama oparta o spot pokazujący chłopca, który nie mógł się doczekać do tych świąt i zbudował wehikuł czasu, wsiadł do tego wehikułu i od razu wyświetliło mu się 24 grudnia. I nie trzeba było czekać i już tam rodzina i prezenty. Chociaż my nie uczestniczymy w symbolice liturgicznego zapalania świec i tej całej oprawie, to jednak przyznajmy, że każdy z nas na coś czeka. Że mamy rozmaite oczekiwania w naszym życiu. I chciałbym, byśmy dzisiaj właśnie o czekaniu porozmawiali. Jeszcze bardziej, żebyśmy porozmawiali o tym, żeby nie przestawać czekać. Stąd tytuł dzisiejszego rozważania: nie przestawaj czekać. A zaczniemy od Słowa Bożego, które jest zapisane w księdze Habakuka, rozdział 2 i dwa wersety, werset 2 i 3, będą podstawą naszego dzisiejszego rozważania. I Pan odpowiedział mi tymi słowy. Zapisz to widzenie wyraźnie na tablicach, tak by ten, kto czyta, mógł to czynić bez trudu. Gdyż widzenie wciąż czeka na oznaczony czas, lecz wypełni się przy końcu, nie w zawiedzie. Choćby się spóźniało, nie przestawaj czekać, gdyż spełni się na pewno i niezwłocznie. Spróbujmy nakreślić tło tego poselstwa, jakie Bóg skierował do proroka Habakuka osobiście, a on przekazał to dla Izraela. Otóż to proroctwo Habakuka zabrzmiało w Judei, w państwie południowym, w czasie, który poprzedzał najazd Babilończyków. To był przełom 7-6 wieku przed Chrystusem. Wiadomo dla nas, czytelników Biblii i znawców historii Izraela, że z powodu grzechu, z powodu bałwochwalstwa, odstępstwa, najpierw państwo północne Izrael został najechany przez Asyrię, to są te białe kreski, i uprowadzony do Asyrii, a później przyszedł czas na Judę ze stolicą w Jerozolimie i Babilończycy, Chaldejczycy najechali i uprowadzili Judejczyków do niewoli. Chciałbym, żebyśmy uchwycili atmosferę, jaka panowała w tym czasie w Judzie. Otóż pobożni Judejczycy bardzo ubolewali z powodu tego, co się działo w państwie, co się działo w Jerozolimie. Panował wtedy król Jehojakim, król, który sprawował złe, niesprawiedliwe i bezbożne rządy. I było tak ciężko, duchowo było ciężko w narodzie. I pobożny Habakuk bardzo ubolewał z tego powodu. Bardzo tęsknił za odmianą tej sytuacji. Tęsknił za tym czasem, kiedy ludzie naprawdę uwielbiali Boga, kiedy naprawdę bali się Boga, kiedy władza była od Boga, tak jak na przykład król Dawid czy inni królowie, którzy pilnowali się tego, żeby trzymać się woli Bożej. Ogólnie w narodzie może nie było to tak odczuwalne, ale w sercach ludzi pobożnych była taka tęsknota, takie pragnienie za naprawieniem relacji z Bogiem. Bo największą wartością dla człowieka wierzącego jest wewnętrzny pokój, przekonanie, że moje relacje z Bogiem są uporządkowane, że jest wszystko w porządku. Zasypiam i normalnie oddycham. Nie mam wstrzymanego oddechu z powodu tego, że jest jakiś wyrzut sumienia, że coś jest źle zrobione, że relacje w rodzinie są napięte, że jest jakaś nerwowość, wrogość, jakaś zaciętość, próba postawienia na swoim. Pokój. Pokój w sercu. Ale była też w proroku Hiskiaszu taka świadomość, że to naprawienie relacji nie może nastąpić bezboleśnie. Że to się nie stanie o tak i będzie, rano się obudzimy i będzie sielanka. Wszyscy będą się do siebie uśmiechać, a Pan Bóg będzie posyłał w odpowiednim czasie słońce i deszcz i będzie błogosławił i ziemia będzie kwitnąć i będzie po prostu cudownie w raju. Niestety grzechy same nie odchodzą. To, co zagnieździło się w ludzkim sercu, to całe zło samo nie przechodzi. Znane przecież w Judzie prawo wyraźnie mówiło, że karą za grzech jest śmierć. Że musi zostać przelana krew. Że nie może w żaden inny sposób zostać ta relacja naprawiona. Trzeba ponieść konsekwencje nieposłuszeństwa Bogu. Prorok Habakuk zdawał sobie sprawę z tego. I wtedy dostał też taką wizję od Boga. Wizję nadchodzącego sądu Bożego. sądu ku oczyszczeniu i pojednaniu z Bogiem. I można by było zadać pytanie, a czemu Bóg wtedy nie mógł tak od po prostu przebaczyć, odpuścić im i wszystko następnego dnia by było już piękne i by mieli pokój z Bogiem. Czemu tak się nie stało? Słowo Boże mówi w liście do Rzymian, rozwińmy ten temat. Otóż Bóg nie jest obojętny. Wszelki przejaw bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy nieprawością tłumią prawdę, spotyka się z gniewem nieba. Gniew Boży objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności. Z powodu grzechu Judy gniew Boży musiał znaleźć ujście. Bóg musiał wywrzeć ten gniew, żeby doszło do naprawienia sytuacji. W księdze Habakuka w 3 rozdziale czytamy w 12 wersecie: we wzburzeniu kroczysz po ziemi, w gniewie depczesz narody. Wyruszyłeś dla zbawienia Twojego ludu, dla zbawienia swojego pomazańca, zmiażdżyłeś szczyt domu bezbożnego, obnażyłeś fundament aż do skał. I tu jest mowa o tym napięciu, jakie jest, dopóki gniew nie znajdzie ujścia. Musi znaleźć ujście, ponieważ Bóg sprawiedliwy nie może po prostu tak sobie pobłażać grzechowi ludzkiemu. Nie może być, a okej, okay, jeszcze wcześniej to się na to oburzałem, ale dałem spokój, widzę, że wy wszyscy grzeszycie. Dobra, zmieniamy normy, obniżamy, grzeszcie jak chcecie, ja się na was nie będę gniewał. Czegoś takiego absolutnie nie może być mowy, jeśli chodzi o Boga. Czasem ojciec albo matka w końcu machnie ręką. Najpierw się gniewa, burzy, próbuje jakoś karać, żeby nas dochodziło znowu do uregulowania tych napięć. Bądź w końcu ojciec mówi, a róbcie sobie co chcecie i daje już spokój. Ale Bóg taki nie jest. Bóg nie może zaprzeć się samego siebie. Dlatego właśnie musi wyjść gniew. I narzędziem sądu wtedy właśnie ludzie mieli być najeźdźcy, Chaldejczycy, co zapowiadało straszny czas. Szereg przykrości i nieszczęść. One są opisane na przykład w II Królewskiej, 24, 25 rozdziale, czytajmy w domu. Lecz dla Habakuka spoza tego nieszczęścia, które nadchodziło, które nieuchronnie musiało nastąpić, już przebijała się radość z naprawionej relacji z Bogiem. On już to widział, że gdy Bóg wywrze gniew, gdy pośle tych Chaldejczyków, gdy przejdzie ta zawierucha wojenna, gdy przejdzie to całe nieszczęście, nastąpi oczyszczenie, nastąpi pojednanie i będzie pięknie, i będzie pokój w tej ziemi. Prorok Habakuk wiedział, że dla tego celu warto nie tylko nie uciekać przed tym sądem Bożym, ale nawet tego sądu wyglądać, o niego prosić, wyczekiwać na to, że coś takiego się stanie. I on wyczekiwał, jak czytamy w Habakuka 3:2, Panie, usłyszałem Twą wieść. Przeraziło mnie, o Panie, Twoje dzieło. Tak, odkrywa się, to jest straszne, co nadchodzi. Ale co dalej mówi do Boga? Wzbudź je z biegiem lat, z biegiem czasu spraw jego poznanie, a we wzburzeniu pamiętaj o miłosierdziu. I modli się w ten sposób, że tak, to jest nieuniknione, musi przyjść Twój sąd, Twój gniew musi się wylać. Ale ponieważ będzie z tego dobry owoc, będzie oczyszczenie, będzie pojednanie, będzie zgoda. Tak jak czasem dziecko już tam broiło, widzi, że wisi i tak nie chce z tym chodzić i mówi, tato, weź, wlej jak trzeba, żeby... Ja pamiętam z dzieciństwa, najgorsze było to właśnie to napięcie, ale jak już rózga poszła w ruch, to potem, chociaż był łzy i trochę pobolało, ale potem była ulga. Ulga i mama, czy tata, uśmiechnęli się i już było naprawione. I właśnie tutaj prorok Habakuk właśnie o tym mówi. Przeraża mnie to, ale ześlij, Panie, wzbudź ten Twój plan, zrealizuj go, niech przyjdzie. Bardzo ważne właśnie, żeby w tym wyczekiwaniu nie zaprzestać. Bóg skierował apel do proroka Habakuka, który odczytaliśmy na początku. Zapisz to widzenie wyraźnie na tablicach, by każdy mógł to przeczytać, gdyż widzenie czeka na czas oznaczony. Wypełni się przy końcu, nie zawiedzie. Choćby się spóźniało, nie przestawaj czekać, bo na pewno się spełni, bo to przyjdzie. Właśnie takie jest tło tego wezwania, tego Bożego apelu do proroka Habakuka. I chciałbym, żebyśmy spróbowali to, co mam nadzieję uchwyciliśmy, tę myśl zastosować do naszego życia. Wszyscy znamy, a może nie wszyscy, ale większość z nas zna takie uczucie przykrości z powodu niedoczekania się czegoś, na co czekaliśmy. 3 lata temu czytaliśmy, słyszeliśmy o aktorce gdyńskiej Annie Przybylskiej, która tuż przed śmiercią mówiła: chciałabym jeszcze trochę pożyć, chciałbym doczekać się wiosny. Ale jesienią niestety 2014 roku odeszła. I wzruszaliśmy się, że taka młoda dziewczyna i tak dalej, i nawet wiosny nie doczekała, chociaż tak bardzo chciała doczekać. Ktoś czeka na jakieś lekarstwo, bo obiecują, i się nie doczekał. Jaka to jest przykrość wielka. Ale my tym razem porozmawiajmy o sytuacji, gdy słusznie czekaliśmy, ale w pewnym momencie się zniecierpliwiliśmy i odstąpiliśmy od dalszego czekania. Ale gdybyśmy jeszcze troszkę wytrzymali, to byśmy się doczekali, tylko zrezygnowaliśmy z czekania. Prosta ilustracja. Kiedyś w młodości, gdy mieszkałem na wsi, czekałem na autobus. Minęła rozkładowa godzina przyjazdu autobusu, a on nie nadjeżdżał. Czekałem, czekałem, aż w końcu się zniechęciłem i poszedłem łapać okazję. I gdy byłem kilkaset metrów od przystanku, zobaczyłem, że ten autobus przyjechał. Ale już było za późno, żebym mógł do niego wsiąść. Gdybym trochę jeszcze wytrzymał, się nie zniechęcił, nie przestał czekać, to by pojechał. A tak miałem problemy. Gdy grzech się pojawia w naszym życiu, gdy zostają przerwane relacje z Bogiem, to znamy takie uczucie przykrości, niepokoju wewnętrznego, takiego zaburzenia relacji. I każdy grzesznik gdzieś w swojej duszy zna tę potrzebę pojednania z Bogiem, połączenia się, naprawienia tej relacji z Bogiem, żeby było wszystko znowu w porządku. Ale też wiemy, że kary za grzech nie można uniknąć, nie można się od tak po prostu wywinąć z powodu grzechu, otrzepać ręce, powiedzieć: okej, zaczynam wszystko od nowa i już mogę sobie zacząć wszystko od nowa, bo grzech po prostu przejdzie jak zeszłoroczny śnieg. Nie, tak się nie dzieje. Ktoś zawsze musi wypić kielich gniewu Bożego z powodu grzechu, który popełniłeś i który ja popełniłem. Nie ma czegoś takiego, że od tak po prostu i przeszło. I dlatego mamy tę dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu, że On przyszedł, aby za nas wypić kielich gniewu Bożego, jaki Bóg objawia z powodu naszych grzechów. To jest wspaniała, dobra nowina, że chociaż nie było i nie ma i nigdy nie będzie innej możliwości, by gniew Boży uśmierzyć jak tylko przez to, że ten kielich gniewu trzeba wypić, to Słowo Boże mówi nam, że On przyszedł, przyjął postać człowieka jako doskonały baranek Boży, jako ten, który wypełnił, jako jedyny wypełnił prawo Boże, które Bóg ogłosił. On za nas ten kielich gniewu wypił. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Alleluja. To jest ta błogosławiona prawda, dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Lecz przez sam fakt śmierci Jezusa na krzyżu automatycznie dla każdego człowieka nie następuje pojednanie z Bogiem. Tak się nie dzieje automatycznie, że dlatego, że kiedyś Jezus na krzyżu umarł, to teraz ja mogę sobie nagrzeszyć, a i tak mi wszystko będzie przebaczone i będę mógł się cieszyć wewnętrzną radością, pokojem i tak dalej. Grzesznik musi osobiście uwierzyć w Jezusa Chrystusa i przyjść do Niego w pokorze, w pokucie, uniżyć się przed Nim. Jak to się odbywa w praktyce? Dzieje się tak, że człowiek zostaje nawiedzony w jakimś okresie swojego życia przez Ducha Świętego. Gdy słyszy Ewangelię, gdy ją przyjmuje, zaczyna się taki proces w jego życiu, proces, który nazywamy zbawieniem. Pojawia się wiara w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, następuje nowe narodzenie z wody i z ducha, chrzest w wodzie, chrzest Duchem Świętym. Następuje uwolnienie od mocy grzechu, że przedtem musiałem robić to, co grzech odpowiadał, nie byłem w stanie się przeciwstawić pokusie, ale teraz mogę. Taki człowiek zaczyna mieć nowy system wartości, zaczyna o wszystkim myśleć w nowy sposób, tak jak Bóg patrzy na różne sprawy. I efektem jest radość. Radość zbawienia, radość Pana, pokój z Bogiem następuje. Wspaniały okres w życiu takiego człowieka. Bo Biblia mówi w liście do Rzymian, usprawiedliwieni, zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Wiemy coś na ten temat, prawda? Alleluja. Ale uwaga, to jest proces długotrwały. To nie dzieje się o tak. Wszystko odbywa się w Bożym czasie i wymaga od nas cierpliwości. Wymaga od nas czekania. Musi wyjść czas, jeśli ma być w końcu w naszym życiu pokój z Bogiem, radość, pojednanie i te wszystkie rzeczy, o których wspomnieliśmy, ta dojrzałość, chrystusowy charakter w nas, to musi potrwać. To się nie dzieje o tak. Ktoś kiedyś powiedział, jak chcesz mieć dynię, to wystarczy na to 3 miesiące, ale jak chcesz mieć dom, to trzeba na to co najmniej 100 lat. To wszystko trwa, to musi trwać. Niektórzy natomiast nie mają ochoty czekać. Czekać? Chcą, żeby wszystko było instant, żeby było szybko. Wielu współczesnych chrześcijan, niczym ten wspomniany chłopiec z reklamy Milki, próbują bez jakiegokolwiek czekania mieć wszystko w pełni i od razu. Mieć od razu pełnię zbawienia od mocy grzechu. Gdy jej nie mają, gdy widzą, że tak nie jest, że jednak dalej się zdenerwowałem. Wczoraj plałem łzy, tak się cieszyłem na nabożeństwie, tak się byłem szczęśliwy, a znowu mnie rozgniewa na tym skrzyżowaniu ten kierowca, który mi zajechał drogę. I widzą, gdy się tak nie jest, no to sobie dopasowują teologię. Tak sobie wybierają różne wersety, posłuchają takich, bo są tacy nauczyciele, tacy kaznodzieje, co tak powiedzą, że masz się cieszyć niezależnie od tego, co tam w twoim życiu się dzieje. to jest wszystko kłamstwo diabła, ty jesteś w pełni doskonały, zbawiony, wspaniały, a tylko się powinieneś cieszyć. Chcą mieć od razu odpowiedź na modlitwę, a ponieważ nie zawsze od razu odpowiada, no to mówią sobie, że już im odpowiedział. I wyznają pozytywnie. Widzę, że po prostu jak się obrócisz za siebie, tam wida z nędzą, ale na ustach wyznanie, że wszystko jest wspaniałe, jest jak trzeba. Chcą być od razu dojrzałym chrześcijaninem, a skoro tak nie jest, to zaczynają udawać dorosłych. Bardzo szybko już wszystko jest dla nich jasne, oczywiste, bo tam gdzieś trochę Nowego Testamentu poczytali i wszystko rozumieją. Chcą mieć od razu pełnię radości w Panu, a ponieważ w środku tak nie jest, to przynajmniej sobie pośpiewają, że tak jest. Ale za tymi słowami tam głębiej tam nie ma żadnej radości. I poczucie takiego rozpijania się z rzeczywistością następuje zniecierpliwienie i rezygnacja. Niektórzy mówią, to nie działa, a daję sobie spokój, bo to nie działa. Ja już wiele osób takich spotkałem, które po jakimś czasie daje sobie spokój, to nie działa. Albo to nie jest dla mnie, widocznie to nie jest dla mnie, może to jest dla was, ale to nie jest dla mnie i rezygnują. I tym większa szkoda i przykrość, bo często spełnienie jest już bardzo blisko, że gdyby w tym procesie dalej wytrwali, w tym procesie, który Bóg w nich zapoczątkował i prowadzi według swojego harmonogramu, swojego cyklu, bo różnie przecież to się odbywa, mamy różny wiek wiary, różny poziom poznania i tak dalej. Chodzi o to, żeby każdy z nas trwał, czekał na Pana w tym całym procesie, bo Bóg go dokończy. On spełni to, co obiecał. Ale niektórzy zniecierpliwieni rezygnują. Stąd dzisiaj wezwanie Słowa Bożego, by nie przestawać czekać. Biblia mówi, że dobrze jest czekać na Pana. W Trela 3,26. Dobrze jest czekać w milczeniu na ratunek Pana. Dobrze jest wytrzymać w moim życiu ten okres, bo wiem, że jest na horyzoncie radość, zaspokojenie pełne mojego życia, wewnętrzny pokój, wewnętrzna równowaga. Wiem, że to jest, ale teraz jeszcze w moim życiu tego nie ma. Widzę u niektórych chrześcijan, jak oni są szczęśliwi, jak są pełni pokoju, a ja tego jeszcze nie mam. Rzecz w tym, żeby w to wierzyć, czekać na Pana, że to i w moim życiu nastąpi, że to się stanie. Ważne, żeby nie przestawać czekać. Oczywiście to wezwanie nie przestawaj czekać ma swoje zastosowanie również i do innych doczesnych sfer naszego życia. Ileż razy żeśmy już popełnili ten błąd, że na coś czekaliśmy, o czymś marzyliśmy, czegoś pragnęliśmy, do czegoś dążyliśmy i w pewnym momencie przestaliśmy, daliśmy sobie spokój w dalszym czekaniu. Chodzi o to, żeby nie przestawać czekać. Na przykład nie przestawaj czekać na nawrócenie Twoich najbliższych, na zbawienie Twoich domowników. Nie przestawaj czekać. Nie opuszczaj rąk. To nic, że dzisiaj odrzucają. To nic, że dzisiaj może nawet się wyśmiewają z Ciebie. Nie przestawaj czekać, bo zobaczysz kiedyś ich zbawienie. Jeśli nawet nie tu na ziemi, to w niebie zobaczysz, że znaleźli się w niebie. Znaczy, że się doczekałeś. Przyjdzie ten dzień. Bardzo ważne, żeby nie rezygnować, nie przestawać czekać, jeśli chodzi o spełnienie duchowych marzeń w służbie Bogu. Wielu z nas, gdy narodziliśmy się na nowo, gdy Pan nas wezwał, gdy nam się objawił, mieliśmy pragnienie, żeby służyć Bogu, żeby szczególnie służyć Bogu, żeby zrobić coś dla Królestwa Bożego, dla chwały Bożej. Coś, co się będzie liczyć w niebie. Nie tylko zbudować dom, nie tylko jakoś się urządzić na tej ziemi, nie tylko sobie załatwić dobrą emeryturę i tak dalej, bo to jest tymczasowe, to szybko przechodzi.
ale zrobić coś, co będzie procentować na całą wieczność. Niestety czasem tak jest, że się porywamy, rzucamy, że chcemy to czy tamto zrobić. Często działamy we swoim czasie, nie potrafimy zaczekać, bo na przykład Bóg kiedyś powołał Mojżesza, żeby wyprowadził Izraela z niewoli w Egipcie i Mojżesz się rzucił, porwał, okazało się, że to niepowodzenie i co? I 40 lat musiało przejść, zanim przyszedł Boży czas na to, żeby On tego dokonał. I chodzi o to, żeby wyczekać, żeby mieć to marzenie, żeby się przygotowywać, żeby się rozwijać i czekać na Pana, że On nas w odpowiednim czasie użyje. I chodzi o to, żeby nie przestać czekać, bo kiedy Bóg widzi, że przestałeś już czekać na to, że będziesz sługą Bożym, że Bóg Cię pośle, że będziesz Jego narzędziem w tej czy innej sprawie, to nie ma kogo posłać potem, jak Ty już nie czekasz. Wezwanie, by nie przestawać czekać, ma swoje zastosowanie w takich też sprawach, jak zakochanie na przykład i założenie rodziny. Młodzi ludzie, czasem nie tylko młodzi, marzą o zakochaniu, marzą o wielkiej miłości. Chodzi o to, żeby nie przestawać czekać, żeby nie opuścić rąk i być, to chyba już nie dla mnie. Jak to nie dla Ciebie? Czemu miałoby nie być dla Ciebie? Jeśli należysz do Pana, jeśli jesteś Jego dzieckiem, nie przestawaj czekać. Módl się, przygotowuj się do tego, miej marzenia, bo być może jeszcze tylko jeden miesiąc, być może jeszcze tylko jeden rok, a Bóg Ci szykuje taką okoliczność. Ale jak Ty opuścisz ręce, przestaniesz czekać, to nie będzie miał komu dać tego kochanego czy tej kochanej. Nie przestawaj czekać, ma swoje zastosowanie także w takich wspaniałych sprawach, jak napełnienie Duchem Świętym, dary Ducha Świętego, przyjacielu. Gdy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, gdy była nam głoszona Ewangelia, jeśli była prawdziwa Ewangelia nam głoszona, to głoszono nam, że chrześcijanin powinien być napełniony Duchem Świętym i brać od Pana dary Ducha Świętego do wzajemnego posługiwania. I może było w Twoim życiu tak, że się raz czy dwa pomodliłeś, może kiedy była jakaś taka sytuacja, stanąłeś, mówisz, ja chcę być napełniony Duchem Świętym, ale nic się nie wydarzyło, nie dostąpiłeś tego wewnętrznego poruszenia, nie otrzymałeś daru mówienia językami albo jakiegoś innego daru, który by Ci jasno potwierdzał, że jesteś napełniony Duchem Świętym. I się tak powoli to rozmyło w Twoim życiu. I tak dzisiaj nie wiadomo, czy Ty czekasz jeszcze na to, czy Ty już sobie dałeś z tym spokój. Bo to może nie dla Ciebie. Wzywam Cię dzisiaj w imię Pana. Nie przestawaj czekać. Nie przestawaj czekać. Duch Święty przyjdzie. Gdy Bóg widział tych 120 czekających, zgodnie z wezwaniem Pana Jezusa, czekających w górnej izbie, to Duch Święty przyszedł. Oni nie wiedzieli dokładnie, kiedy to nastąpi. Ale w Bożym czasie to nastąpiło. I oni zostali napełnieni Duchem Świętym, przemienieni. I dary Ducha Świętego zaczęły się objawiać. I w Twoim życiu też tak będzie. Tylko nie przestawaj czekać. Nie przestawaj marzyć o tym. Ludzie mają różne cele oczekiwań. Realne i nierealne. Zgodne z wolą Bożą, ale też samolubne i grzeszne. Mamy czasem takie oczekiwania. Na co nie ma sensu czekać? Na przykład na to, że będziesz coraz młodszy. To może sobie czekać, ale to jest absurdalne, tak bym powiedział. Albo nie ma co czekać, nie ma sensu czekać na to, że ktoś pomijając Jezusa jakimś fuksem zostanie zbawiony. Bo Biblia mówi, że nie ma żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Ponieważ Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, tylko przeze mnie. Więc nie ma sensu czekać na to, że będę zbawiony, bo ja po prostu dobrze żyję. Bo ja nikomu krzywdy nie zrobiłem. Albo ja się do Maryi modlę. Albo ja tam coś jeszcze robię. Albo ja po prostu jestem bardzo otwarty na wszystko i wszystkich toleruję, wszystkich akceptuję. To się chyba Panu Bogu podoba i będę zbawiony. Albo w końcu przecież wszyscy będą zbawieni. Nie, 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 nie. Zbawieni będą tylko ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, którzy się narodzili na nowo. Więc nie ma sensu czekać na to, że się coś takiego stanie, bo Biblia wyraźnie mówi, że tak się nie stanie. W niektórych sprawach też trzeba się wziąć w garść, a nie czekać, że na przykład rektor przyniesie nam do domu dyplom ukończenia studiów. Trzeba po prostu się wziąć za studia. Nie ma co czekać, że będzie się osobiście rozwijał godzinami przesiadując przed telewizorem. To się nie stanie. Telewizor nie da ci duchowego, ani też nawet intelektualnego rozwoju. Nie ma co czekać, że jesienią będziesz miał co zbierać, jeśli wiosną nie zasiewasz. To prawa natury o tym mówią. Gdy jednak zacząłeś czekać na Pana zgodnie z Jego wolą, bo wiesz według Biblii, że tak trzeba, to w imię Boże dzisiaj wołam, nie przestawaj czekać. Nie przestawaj czekać. Czekanie na Boga w życiu chrześcijanina nie jest żadnym lenistwem, założeniem rąk, jakąś bezradnością. Czekanie na Boga nie jest unikaniem wysiłku. Czekanie na Boga oznacza, że działamy tylko na Boży głos. Czekanie na Boga oznacza gotowość do wykonania każdego polecenia, gdy tylko Bóg je wyda. I ja nie mogę być zajęty, gdy Bóg wydaje polecenie, że teraz mam coś zrobić. Nie mogę powiedzieć: Boże, ale ja jestem teraz zajęty, wybacz, Ty musisz teraz poczekać. Nie, nie. Właśnie Bóg wydaje polecenie w odpowiednim czasie i człowiek ma czekać na to polecenie, a nie zająć się czymś. Czekanie na Boga oznacza zdolność, by nie robić niczego, zanim nie usłyszy się Jego polecenia. Więc jeśli jesteś wierzący, to wszystko w Twoim życiu ma swój czas. Bóg ten czas określa. Bogu podobają się ludzie, którzy na Niego czekają. A więc nie przestawaj czekać. Panie Jezu, serdecznie Ci dziękujemy za to, że przyszedłeś na ten świat, aby odmienić nasze życie i objawić nam Boga. Że przyszedłeś, aby nas pojednać z Bogiem. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że poprzez swoje życie tutaj na ziemi dałeś nam wyraźne świadectwo, że Ty wszystko robisz w swoim czasie. Że nic nie robisz za szybko, ani za późno. Że się nigdy nie spóźniasz. Mocno w to wierzę, że wszystko też w życiu moim, że w życiu naszym jest pod Twoją ochroną, pod Twoim okiem, że wszystko odbywa się w Twoim czasie. I dziękuję Ci, że zapoczątkowałeś wielu z nas swoje królestwo, że dałeś nam przywilej bycia nazywanymi Twoimi dziećmi, Panie, że jesteśmy już domownikami Twoimi, że już zacząłeś w nas ten cudowny proces, Panie. Panie, modlę się o to, by nikt z nas nie przestał czekać na to spełnienie tego, do czego nas powołałeś. Bo wierzę, że nas powołałeś do tego, abyśmy się stali podobni do obrazu Syna Bożego. Wierzę, Ojcze, że to dzieło, ten plan zbawienia realizujesz w każdym z nas. I modlę się o to, byś dzisiaj rozbudził w nas taką potrzebę, żeby czekać na to. Czekać na wszystko, o czym mówi Twoje Słowo. Czekać na spełnienie się Twoich obietnic w naszym życiu. Czekać na pełnię Ducha w naszym życiu. Czekać na wspaniałe rzeczy, które będą się działy w naszym życiu z powodu wiary. Czekać na to, Panie, że Ty we właściwym czasie wszystko, co wpisujesz w naszą duszę, w nasze serce, co płonie gdzieś w naszych myślach, Panie, że Ty to wszystko spełnisz. Modlę się, wypełnij nas takim duchem oczekiwania. Oczekiwania na nawrócenie wielu osób, na nawrócenie naszych bliskich, naszych krewnych, Panie. Modlę się o to, byś rozbudził nas dzisiaj na nowo taką nieodpartą chęć wytrzymania aż do czasu, kiedy Ty spełnisz swoje obietnice. O Panie, dzięki Ci za to. Dzięki Ci, że...
pamiątkę śmierci naszego Zbawiciela, również oczekujemy. Słowo Boże w liście do Koryntian mówi: ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Więc także i dzisiaj ten czas obchodzenia pamiątki śmierci naszego Zbawiciela jest również czasem oczekiwania. I będziemy oczekiwać na Jego przyjście, spożywając chleb i wino. Ale chciałbym się dzisiaj też odnieść i podzielić z Wami kilkoma myślami, które w tym tygodniu gdzieś tam w mojej głowie i w sercu pojawiały się w związku z czytaniem i rozważaniem Ewangelii Mateusza. Słowo, że mówi o tym, że ogłaszamy śmierć Pana. W jaki sposób możemy tą śmierć Pana ogłaszać? Poprzez spożywanie chleba i wina. Co śmierć Pana ogłasza? I pozwolę sobie przeczytać fragment z Ewangelii Mateusza, 27 rozdziału, od 45 wersetu. Dochodziła 12 w południe, zapadła ciemność i do 15 całą ziemię spowijał mrok. Około 15 Jezus donośnie zawołał: Eli, Eli, lema sabachthani. To znaczy: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Niektórzy ze stojących w pobliżu, kiedy to usłyszeli, zaczęli mówić: on woła Eliasza. I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, nasączył kwaśnym winem, osadził na trzcinie i podał mu do picia. Pozostali chcieli go powstrzymać. Przestań, mówili, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie go uratować. Jezus zaś znowu donośnie zawołał i oddał ducha. Wtedy zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, od góry do dołu. Ziemią zatrzęsło, skały popękały. Otwarły się grobowce i wiele ciał świętych, którzy już zasnęli, zostało wzbudzonych. Po zmartwychwstaniu Jezusa wyszli oni z grobów, weszli do świętego miasta i ukazali się wielu ludziom. Setnik zaś i ci, którzy wraz z Nim strzegli Jezusa, czując wstrząsy i widząc, co się dzieje, bardzo się przestraszyli. Ten człowiek rzeczywiście był Synem Boga, wyznany. Było tam też wiele kobiet, które przyglądały się wszystkiemu z oddali. Przyszły one za Jezusem z Galilei i usługiwały. Była wśród nich Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zebedeusza. Co ogłasza śmierć Pana Jezusa? Śmierć Pana Jezusa ogłasza niezwykłą prawdę. Zasłona w świątyni się rozdarła od góry na dół. Co to ogłasza? Wiecie, Bóg mówi, bo to zasłona była w miejscu najświętszym, oddzielała miejsce najświętsze, które było tym miejscem obecności Boga, obecności Bożej. Śmierć Pana Jezusa ogłasza tę prawdę. Bóg otworzył drzwi. Mówi: jestem dostępny dla Ciebie. Bóg otworzył drzwi i mówi: czekam na Ciebie. Przyjdź do mnie. Otworzyłem drzwi dla Ciebie. Śmierć Jezusa ogłasza tę prawdę, że Bóg otworzył drzwi. Co ogłasza śmierć Pana Jezusa? Ogłasza to, że Jego śmierć spowodowała i powoduje dzisiaj to, że groby mogą się otwierać. Że martwi mogą wyjść i stanąć do życia. Że moc śmierci Jezusa pokonała moc śmierci. List do Hebrajczyków mówi w 2 rozdziale, że Pan Jezus przez swoją śmierć pokonał tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I wyzwolił tych, którzy przez całe życie byli w niewoli, z lęku przed śmiercią. Co ogłasza śmierć Jezusa? Nie musisz się bać. Diabeł został pokonany, moc śmierci została unicestwiona, bo śmierć Pana Jezusa może spowodować to, że wyjdziesz z grobu i że kiedyś staniesz i będziesz z Nim. Zmartwychwstanie i życie. To śmierć Jezusa ogłasza tę prawdę. Tutaj w tym fragmencie jest jeszcze wiele innych takich ciekawych myśli, które mówią o tym, co ogłasza śmierć Pana Jezusa. Ci, którzy byli przy śmierci Pana Jezusa, oni tego nie rozumieli. Bo kiedy Pan Jezus zawołał Eli, Eli, lama sabachthani, oni mówili, Eliasza woła. Czyli co? Nie rozumieli. I nawet czekali, czy przyjdzie Eliasz. To też kolejna prawda. Wielu nie rozumie śmierci Pana Jezusa. Ale też, wiecie, śmierć Pana Jezusa spowodowała to, że i ciemność, i ziemia, i skały były poruszone. Żywioły tego świata są poruszone przez śmierć Pana Jezusa. A człowiek? A twoje serce? Śmierć Pana Jezusa porusza. I nie można być obojętnym i ignorantem wobec faktu śmierci Jezusa. I te żywioły świata były poruszone. A często ludzkie serca i umysły nie są poruszone. Śmierć Pana Jezusa ogłasza to, że ludzie, którzy byli świadomi tego, wyznali, On rzeczywiście był Synem Bożym. Śmierć Jezusa musi prowadzić do wyznania osobistego. Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? To ogłasza śmierć. I tu widzę jeszcze jedną myśl. Śmierć Jezusa również ogłasza to, że ci, którzy się bali, przestali się bać. Niektórzy uciekli ze strachu, a były tam kobiety. One się nie bały, jak może uczniowie. Dlaczego? Bo też wierzę, że one kochały, a w miłości nie ma bojaźni. To także śmierć Pana Jezusa prowadzi do tego i to ogłasza. Możesz kochać Go i nie musisz się bać. Przez śmierć Pana Jezusa. Będziemy dzisiaj, spożywając chleb i wino, ogłaszać tą śmierć. I chcemy ogłaszać tą prawdę związaną ze śmiercią Jezusa. Najważniejsze to, przez śmierć Pana Jezusa Bóg otworzył swoje drzwi. Jest dostępny. Możesz do Niego przyjść. I możesz być wyzwolony ze śmierci. Twoje grzechy są przebaczone, jeśli je wyznajesz, jeśli przyjmujesz, wierząc, że Jezus zamiast Ciebie oddał życie. Możesz stanąć przed Bogiem i możesz żyć w nadziei, oczekując na wieczność z Nim. Jego moc śmierci jest większa niż moc śmierci władcy nad śmiercią, szatana. Jego moc pokonała tę moc. To dzisiaj ogłaszamy. I chciałbym, żebyśmy może wiedząc o tym, na nowo sobie zdali sprawę, ale także byli poruszeni, aby dziękować. Dziękować za śmierć Pana Jezusa i w ogłaszaniu Jego śmierci, aby nie zabrakło w nas wdzięczności wobec Niego. Powstańmy, bardzo proszę. Ja bowiem przejąłem od Pana to, co też Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i uznajmił. To jest moje ciało za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył. Ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie, na moją pamiątkę. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Dlatego, kto by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winny będzie zlekceważenia ciała i krwi Pana. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała Pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami tylu chorych i słabych, a wielu pomarło. Bo gdybyśmy osądzali samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni. A tak, sądzeni przez Pana, jesteśmy karceni, aby wraz ze światem nie doznać potępienia.
Panie Jezu drogi, tak wiele uczyniłeś dla nas. Ale tak niewiele możemy Ci dać z siebie. Chcemy Ci zatem dziękować za to, co uczyniłeś. Uwielbiać Cię, Panie. Pamiętać o tym przez całe nasze życie. Także mieć nadzieję i oczekiwać tego na spotkaniu z Tobą. Pobłogosław ten chleb, pobłogosław nas wszystkich, którzy będą w Niego siadać. Amen.
Boże Wszechmogący, dziękuję Ci, że zesłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa na tej ziemi, który przelał własną krew, Panie, na krzyżu za nasze grzechy. Dziękuję Ci, Boże, że w tym przelaniu krwi oczyściłeś nasze życie, nasze grzechy i, Panie, przebaczyłeś nam, a także zawarłeś z nami przymierze. A to wino jest symbolem tego, który głosiłeś, że mamy go spożywać i być z Tobą w Twoim Królestwie. Bądź błogosławiony, Jezu Chryste, za to, że możemy trwać przy Tobie na tej ziemi i oczekiwać Twojego przyjścia, Twojego zabrania w pobliżu oblicza Twojego. Amen.
Spożywajmy chleb i wino. Zwiastujmy śmierć Pańską aż do Jego przyjścia. Wierzymy, że wszyscy, którzy są pojednani z Bogiem i z ludźmi, ci, którzy też swoją wiarę wyznali poprzez chrzest wodny, mogą przystępować do pamiątki wieczerzy. I proszę, aby te osoby stały, a ci, którzy nie przystępują, proszę, aby usiadły te osoby, aby bracia usługujący też wiedzieli, do kogo mają podchodzić. I zachęcam, aby podczas roznoszenia chleba i wina wyrażać wdzięczność, przynosić chwałę naszemu Panu w takich indywidualnych modlitwach.